Ciężkie, złote serce Elżbiety Drużbackiej ofiarowane czarnej Madonnie. Piszę na skrawku papieru. Jeśliś miłościwa, przywróć ich do życia. Zasypuje piaskiem i czeka, aż atrament zaschnie, potem zwija papier ciasno w rulonik. Trzyma ten rulonik w ręce, gdy wchodzi do kaplicy, a że jest zima, pielgrzymów nie ma tak wielu, więc idzie środkiem, podchodząc tak blisko, jak tylko jej wolno, jak pozwolą na to barierki. Po lewej chlipie jakiś beznogi żołnierz o zmierzwionych włosach przypominających kłąb konopi. Nie może nawet uklęknąć. Jego mundur zniszczony, guziki już dawno wymienione na inne, szamerunek oderwany i zapewne przydał się do czego innego. Za nim babina omotana w chusty z małą dziewczynką, która ma twarz zniekształconą guzem purpurowym. Jedno oko prawie niewidoczne spod tej dzikiej materii. Drużbacka klęka koło niego i modli się do zasłoniętego obrazu. Całą swoją biżuterię kazała przetopić na wielkie serce. Nie wiedziała, jak inaczej wyrazić ból, bo teraz ma w piersiach dziurę. Musi o niej pamiętać, albowiem to miejsce boli, ciśnie. Więc odlała ze złota protezę, kulę dla serca. Składa teraz to wotum w klasztorze. Mnisi wieszają je z innymi sercami. Nie wiadomo dlaczego widok serca, które dołączyło do innych serc, wielkich i małych, niesie Drużbackiej największą ulgę, większą niż modlitwa i wpatrywanie się w czarną, nieprzeniknioną twarz Madonny. Tak wiele tu widać bólu, że ból Drużbackiej staje się częścią tego morza łez, które tu wylano. Jedna ludzka łza jest drobną częścią strumyka, który wpada do rzeczki, a potem rzeczka do większej rzeki i tak dalej, aż w końcu wielkim nurtem ogromnej rzeki wpływa do morza i rozpuszcza się w horyzoncie. Drużbacka w tych sercach rozwieszonych wokół Madonny widzi niewiasty, które traciły, tracą i będą tracić swoje dzieci i wnuki. I w jakimś sensie życie jest taką ciągłą utratą. To, że coś zdobywamy, że stajemy się bogatsi, to największe złudzenie. W rzeczywistości najbogatsi jesteśmy w momencie swego urodzenia. Potem już tylko tracimy. To właśnie przedstawia Madonna. Początkowa całość, boska jedność nas, świata i Boga to coś, co musi zostać utracone. Zostaje po tym płaski obraz. Ciemna plama twarzy, zwit, iluzja. Znakiem zaś życia jest krzyż. Cierpienie, nic więcej. Tak sobie to wszystko tłumaczy. W nocy w domu pielgrzymim, gdzie wynajęła skromny pokój, nie może spać. Nie śpi już od 2 miesięcy, zapada tylko w krótkie drzemki. W jednej śnieje się matka. Dziwne to, bo matka nie śniła się jej ze 20 lat. Dlatego Drużbacka rozumie ów sen jako zapowiedź własnej śmierci. Siedzi u matki na kolanach. Nie widzi jej twarzy. Widzi tylko wielce skomplikowany wzór na jej sukni, rodzaj labiryntu. Kiedy następnego poranka, jeszcze przed świtem, znowu zjawia się w kościele, jej wzrok przyciąga wysoki, postawny mężczyzna w stroju tureckim, w ciemnym, zapiętym pod szyję kaftanie z gołą głową. Ma czarne, gęste wąsy i długie włosy przypruszone siwizną. Najpierw modli się, żarliwie, klęcząc. Jego usta poruszają się bezgłośnie, powieki o długich rzęsach drżą przymknięte. Potem kładzie się z rozpostartymi rękami na zimnej posadzce, na samym środku, tuż przed barierką, która chroni święty obraz. Drużbacka znajduje sobie miejsce w nawie, przy ścianie. Z trudem klęka, bo ból biegnący od kolan przeszywa jej stare, drobne ciało. W prawie pustym kościele każde szurnięcie, każde westchnienie ulega wzmocnieniu i przechodzi w szum czy poświst, który odbija się od sklepienia, dopóki nie zagłuszy go jedna z nieregularnie intonowanych przez zakonników z chóru pieśni. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Exquamundo Lux Estorta. Drużbacka usiłuje znaleźć w murze jakieś rysy, jakieś spojenia między marmurowymi płytami, którymi wyłożono tu ściany, gdzie mogłaby wsunąć swój zwitek papieru. Bo jakże miałby on trafić do Boga, jak nie przez kamienne usta świątyni? Marmur jest gładki, a spojenia bezlitośnie staranne. Karteczka daje się koniec końców wcisnąć w płytką szparę, ale Drużbacka wie, że nie pobędzie tam długo. Najpewniej niedługo wypadnie i zdeptają ją tłumy pielgrzymów. Tego samego dnia po południu ponownie spotyka owego wysokiego mężczyznę z kostropatą twarzą. Już wie, kim on jest. Chwyta go za rękaw, a ten patrzy na nią ze zdziwieniem. Jego wzrok wydaje się miękki i łagodny.
Wać pan jesteś tym uwięzionym prorokiem żydowskim?
Pyta go bezceremonialnie, spoglądając na niego z dołu, bo sięga mu zaledwie do piersi. Rozumie. Kiwa głową. Jego twarz się nie zmienia. Jest ponura i brzydka.
Wać pan cuda robiłeś, uzdrawiałeś, tak słyszałam.
Nawet nie mrugnie Jakubowe oko.
Mnie umarła córka i sześcioro wnucząt.
Drużbacka rozczapierza przed nim palce i liczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Słyszałeś, wać pan, żeby można było przywrócić do życia zmarłego? Ponoć to się udaje. Prorocy to potrafią. A tobie się udało kiedykolwiek? Choćby z psiną marną?